Konferencja rekolekcyjna księdza Aleksandra Fedorowicza dla sióstr w Laskach, sierpień 1964 rok.
Mówiliśmy o gminie chrześcijańskiej w Koryncie. I warto się tak zastanowić, co właściwie tych ludzi z Koryntu łączyło z Chrystusem. Oni go nie znali. A jednak wyraźnie z tego, co święty Paweł mówi, pokazuje się, że byli najściślej z Panem Jezusem złączeni. I właśnie nie z Pawłem, nie z Apollosem, nie z Kefasem, czy kimkolwiek innym. Ci ludzie, którzy się tam gromadzili w tym jakimś pomieszczeniu pierwszych chrześcijan, oni byli naprawdę złączeni z Chrystusem. W całej swojej słabości, w całej swojej biedzie. Tak bardzo byli złączeni z Chrystusem, że jakiś rozdział, jakiś podział między nimi według związku z kimś innym stało się straszliwie przykrym zgrzytem. Dlaczego tak było? Właśnie dlatego, że w Kościele wszystko żyje Chrystusem. I to samo się działo w Koryncie, to samo się działo we wszystkich innych gminach chrześcijańskich. I od 2000 lat nie ma innego źródła życia w Kościele, tylko Chrystus. I dla nas także dzisiaj zabrać Kościołowi Chrystusa, to jest zabrać Mu wszystko. Bo można by zostawić całą strukturę prawną, można by zostawić kościoły, można by zostawić całą tą zewnętrzny kształt kościoła. Jeśli się zabierze Chrystusa, to wszystko przestaje być czymś jednym. Dlaczego taka ogromna moc w Chrystusie? Nikt inny, tylko On jeden może ożywiać przez wieki społeczności całe, pokolenia. Dlaczego On? No, tu docieramy, proszę sióstr, do tej prawdy o tym, kim jest Chrystus. Dlaczego Jego krew, która wszystko wiąże, wszystko jednoczy, wszystko oczyszcza, bo On jest Bogiem. I Bóg jest bezpośrednio zaangażowany w życie Kościoła. Także, że to jest jakaś potęga olbrzymia. On jest Bogiem i człowiekiem. Chrystus. I kiedy patrzymy na płynącą krew Pana Jezusa, ludzką krew, musimy pamiętać, że ten, który kona na krzyżu, że ten jest wprawdzie i rzeczywiście Synem Bożym. Jest tym samym Bogiem, którym jest Bóg Ojciec i Duch Święty. Mając wtedy wielkiego arcykapłana, pisze święty Paweł w liście do Hebrajczyków, w każdym razie autor święty, natchniony, pisze w liście do Hebrajczyków, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze. Jeśli mamy takiego kapłana, który się stał ofiarą Syna Bożego, który przeniknął niebiosa, Chrystus przenika i rzeczywistość naszą ziemską i wieczność, trwajmyż przy wierze. Żyjmy tą wiarą. Jeżeli będziemy mieli wiarę autentyczną, prawdziwą, to się nasze życie w Kościele, w Chrystusie będzie musiało oczyszczać. My nie wytrzymamy w Kościele bez miłości, jeżeli będziemy mieli prawdziwą wiarę. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł naszym współczuć słabościom i równocześnie pociecha jakaś wielka dla nas, że ten najpotężniejszy, wieczny arcykapłan równocześnie współczuje naszym wielkim ułomnościom, słabościom. Lecz doświadczonego na podobieństwo nas we wszystkim, oprócz grzechu. Zbliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy na czasie. Ojciec Korniłowicz tak pisze. Na ołtarzu spełnia się ofiara. Odprawia ją niewidzialnie, widzialnie kapłan w widzialnych postaciach chleba i wina, składając ją przed wiecznemu Ojcu. Ale niewidzialnie sprawuje ją sam Chrystus. Z Nim i w Nim i przez Niego ofiarowując swoje ciało i krew. I ta jakaś obecność Chrystusa przez sakrament, przez wiarę, przez miłość w gminie chrześcijańskiej jest sprawą jakąś istotną, najważniejszą. I tak znowu się spisze. Dotykamy tu największej tajemnicy jedności członków z Chrystusem, jedności członków między sobą. Tajemnicy, która wyrywa się z ust świętego Augustyna okrzyk o vinculum caritatis, o sacramentum unitatis, o związku miłości, o sakramencie jedności. Zrealizowanie tej jedności jest przedmiotem pragnień i najwyższym celem dążności ludzkich. Stanowi owo podstawę i osnowę tajemnic rozgrywających się w Kościele. Jakaś olbrzymia tęsknota człowieka grzesznego, słabego, skłóconego do miłości. Bo człowiek chociaż przez grzech pierworodny utracił miłość, to jednak przez łaskę do tej miłości nieustannie tęskni. I to nie jest znowu jakieś takie oderwane pojęcie. W tej chwili w nas, proszę sióstr, gdyby tak otworzyć nasze serca znowu i popatrzeć, to naprawdę każdy z nas to jest jedyna tęsknota. To jest Bóg, czyli miłość. Miłość, czyli Bóg. To jest ta rzecz, która jest najbardziej potrzebna. I my wszyscy cierpimy z niedostatku tej miłości. Jeżeli się męczy Kościół w tej chwili, jeżeli się męczy parafia, czy zgromadzenie, to dlaczego? Bo czuję niedostatek miłości. W sobie innych. My byśmy chcieli, żebyśmy wszyscy żyli naprawdę, tak jak Chrystus nam daje. Żeby msza święta stała się w naszym życiu jakąś głęboką rzeczywistością. Nie tylko formą jakąś pustą. I chcielibyśmy, żeby chcemy tej miłości i ta miłość dla nas wszystkich jest największym pragnieniem. Co do tego nie wolno nam wątpić. Ani w stosunku do siebie, ani w stosunku do drugich. Bo łatwo może się zrodzić taki sąd. Ja chcę miłości, ale ten drugi nie pragnie miłości. Pragnie tylko siebie, pragnie swojego zadowolenia, swojej pychy i tak dalej. To wtedy nie wiesz, czy on ma rzeczywiście miłość, ale ty na pewno jej nie masz. Bo nie wolno jest osądzać drugiego człowieka, twierdzić, że on miłości nie ma. Czasem może mi się wydawać, czasem mogę nie rozumieć jego postępowania. Czasem mogę bardzo cierpieć, mogą być konflikty, a w Kościele zawsze były konflikty, strasznie ciężkie konflikty były. Przecież ten Paweł, który tak dobrze rozumiał miłość, on miał ciężkie konflikty ze świętym Piotrem. Teraz to tak się łatwo czyta, ale przecież to były na pewno jakieś głębokie przeżycia, dochodziło o Kościół. On stanął przed świętym Piotrem i zaczął mu wyrzuty czynić, bo widział jasno, święty Piotr jest w błędzie. Ale nie posądzał świętego Piotra o brak miłości nigdy. I mogą być konflikty i muszą być konflikty, bo tam, gdzie się szuka prawdy, szuka się najlepszych rozwiązań w społeczeństwie ludzi niedoskonałych, grzesznych, tam muszą być różne spojrzenia, muszą być różne jakieś punkty widzenia i byłoby rzeczą niezdrową, gdyby ich nie było. Ale nieszczęście się zaczyna tam, gdzie zaczyna się nienawiść. Nienawiść, której pierwszym jakimś objawem jest najczęściej sąd o drugim człowieku, że on właśnie nienawidzi. Oczywiście to jeszcze nie znaczy, że ja nienawidzę, jak osądziłem, mam jakiś sąd o drugim, ale to już jest jakaś już jest ta droga. I do tego proszę sióstr, czy to będzie kolegium kardynalskie, czy to będzie sobór powszechny zebrany w auli świętego, w kościele świętego Piotra, czy to będzie gromada zakonnic tu w Laskach, w kaplicy, czy to będą moi parafianie, gdziekolwiek i wszędzie. My jesteśmy zjednoczeni przez to, co się dokonuje w czasie mszy świętej. To jest najpełniejsza jedność. Musi być między nami przede wszystkim miłość, żeby mogła się odprawić msza święta. Musi być komunia święta, wewnętrzna duchowa jedność, żeby mogła być komunia święta sakramentalna. Musimy się zdobyć na to, żeby przez miłość przejść ponad wszystkie podziały, jeżeli mamy żyć Chrystusem. To jest rzecz jakaś konieczna. Bo jeżeli miłość nie wyprzedzi mszy świętej, to msza święta zawiśnie w powietrzu. Nie będzie Kościoła. Będzie tylko Chrystus na ołtarzu. I dlatego najpierw, kiedy się zgromadził Jezus w wieczerniku z apostołami, to tam była miłość. Czytajcie, jak ta miłość promieniowała z Pana Jezusa, jak On umiłowawszy swoich do końca ich umiłował, jak oni Jego pokochali, jak tylko jeden był wyłączony z tej komunii wewnętrznej Kościoła, bo nie miał miłości. I I właśnie wtedy, kiedy ta ofiara miłości była taka doskonała, Pan Jezus wziął w ręce chleb, błogosławił, łamał i wtedy ta miłość przybrała jakiś nowy zewnętrzny kształt, doskonały ofiary ciała i krwi Pana Jezusa i Kościół zaczął jakoś, prawda, żyć tym, co się stało. I ta komunia święta, kiedy przyjmowali komunię świętą apostołowie, to była komunią miłości. Jeśli Judasz, a nie wiemy, bo nam Pismo Święte nie mówi, przyjął Eucharystię, to mu nic nie pomogło, on był ekskomunikowany, on nienawidził, on był wyłączony. I to jest jakaś sprawa ogromnie ważna i bardzo jednocześnie praktycznie potrzebna w życiu zgromadzenia. Jeśli się przez komunię świętą rozumie akt miłości najdoskonalszy, jaki może być w Kościele, do Kościoła i do Chrystusa, to już sam fakt, kiedy ja idę do komunii świętej, znaczy, że ja pragnę przebaczyć, pragnę kochać, pragnę być w jedności z całym Kościołem. I to nam jest bardzo potrzebne, dlatego że czasem mogą być takie sytuacje konfliktowe, tak trudne, tak napięte sytuacje, że nie może się człowiek na nic zdobyć innego niemal. Że po prostu, no, to już nie są kwestie grzechów, tylko nieraz kwestie strasznego jakiegoś napięcia, tam gdzie człowiek dozna jakiejś bardzo wielkiej przykrości, jakiejś wielkiej na przykład krzywdy, bo mogą być między nami krzywdy. My doznajemy krzywd, my innych krzywdzimy. To tam może być taka sytuacja trudna, taka ciężka, że na nic innego możemy się nie zdobyć, jak tylko żeby pójść do komunii świętej i tym zaświadczyć, jeżeli ją przyjmujemy z wiarą i rozumiemy, co to jest. To jest świadectwo jedności z Kościołem. Świadectwo jedności. Oczywiście pozostaje obowiązek, człowiek tylko może stać to moralnie dla człowieka możliwe, szukać jakiegoś zbliżenia, jakieś słowo powiedzieć, jakoś się zbliżyć, ale czasem to jest po prostu dla człowieka w sensie jakimś nerwowym zbyt trudne, niemożliwe. To jest dopust Boży. Ale to jest sprawdzian miłości. Jeżeli ktoś świadomie i rozumnie idzie do komunii świętej i wie, że to jest akt miłości, akt równocześnie przebaczenia i akt zjednoczenia z Chrystusem i akt zjednoczenia z każdą cząstką ciała Chrystusowego, to już tym samym człowiek pokazuje, że chce kochać i chce być kochany. I to jest, proszę sióstr, chyba sprawa najistotniejsza, jeżeli chodzi o nasze uczestnictwo we mszy świętej. Teraz się u nas będzie dużo mówiło o reformie języka we mszy świętej, o może jakimś uproszczeniu mszy świętej, o tych zmianach takich jakichś, prawda, zewnętrznych we mszy świętej. Pożyteczne, potrzebne, ale to nie jest istota rzecz. Nic nie pomogą żadne reformy mszy świętej, jeśli nie nastąpi reforma w duszy człowieka, który tą mszę świętą przeżywa. Bo można mówić językiem zupełnie niezrozumiałym, po chińsku, czy po łacinie, czy po grecku, ale można uchwycić istotę tego, co Chrystus dokonał w Wieczerniku i czego dokonał na krzyżu. Znowu przypominamy to jakąś szaloną, olbrzymią, wspaniałą moc Chrystusowego dzieła, bo On jest Bogiem. Naprawdę, proszę się, tylko dlatego, że jest Bogiem, my gdzieś możemy żyć Jego ofiarą, Jego krwią. Jakaż inna siła by kazała trwać mszy świętej, komunii świętej poprzez pokolenia do dnia dzisiejszego. To samo, co wiązało i łączyło Koryntian tam gdzieś wtedy, w czasach świętego Pawła. To samo łączy gdzieś w tej chwili kardynała Rugambę gdzieś tam z jego diecezjanami w Afryce, po lasach ukrytych. To samo łączy gdzieś tych jakichś na dalekiej północy ciągnionych przez psy jakichś Lapończyków czy innych i nas. I łączy nas poprzez pokolenia, przez komunię świętą, przez Chrystusa. My jesteśmy zjednoczeni nie tylko z tymi, którzy w tej chwili teraz tutaj żyją, ale z tymi, co pomarli. Z tymi, co już są u Boga i komunikują w jakiś sposób już nie pod osłonami, pod postaciami, tylko twarzą w twarz. I to jest właśnie ta jakaś potęga ogromna, której mocą my wszyscy żyjemy. Tylko proszę, sióstr, kiedy się mówi o takich, prawda, jakichś bardzo istotnych, ale bardzo wielkich rzeczach, to powstaje jakieś niebezpieczeństwo. Ta miłość, o której ja mówię, to musi być bardzo ludzka, bardzo nadprzyrodzona, ale bardzo ludzka. Dlatego, że czasem można jakieś przeskoczyć, jakieś piętra. Jeżeli na przykład ktoś mówi, że jestem dobrym zakonnikiem, a jeszcze nie jest dobrym człowiekiem, to jest kłamstwo. Jeżeli ktoś mówi, jestem dobrym chrześcijaninem, bo zachowuję wszystko, co Kościół nakazuje i chodzę na mszę świętą i noszę medaliki, odmawiam pacierz i chodzę do sakramentów świętych, a nie jest człowiekiem jeszcze dobrym, to postępuje tak jak ten faryzeusz, który poszedł się modlić i właśnie mówił, że jest takim dobrym, takim wiernym, bo dziesięciny oddaje, bo pości, bo się modli, ale miłości mu brakło, tej zwykłej, ludzkiej, zwyczajnej życzliwości dla drugiego człowieka. I dlatego, kiedy mówimy o miłości nadprzyrodzonej, to musimy pamiętać, że łaska się szczepi na naturze. Jeśli rozbudzimy w sobie te jakieś tęsknoty, te jakieś myśli o miłości nadprzyrodzonej, a nie zadbamy o to, żeby po prostu być dobrym dla drugiego człowieka, to powstaje nieraz jakaś straszliwa karykatura. To z tym Chrystus tak ostro walczył w Ewangelii. Bo to jest właśnie faryzeizm. Obłuda. To jest jak się buduje w powietrzu. Nic w powietrzu się nie da zbudować. Trzeba stanąć na ziemi. Trzeba wykopać fundament. Zejść wszystkie słabości, cierpienia, biedy ludzkie, tak jak Pan Jezus. Pójść do chorych, do trędowatych, do niewidomych, do sparaliżowanych. Okazać im serce, zwyczajnie po prostu pomóc, tak jak Pan Jezus pomagał. I dopiero tę miłość ziemską, ludzką, przez łaskę Bóg przekształci w jakiś najcudowniejszy kwiat miłości nadprzyrodzonej. Ale jeżeli nie będzie tego materiału, na którym ma się szczepić miłość nadprzyrodzona, ta łaska, no to co? No to będzie tylko gadanie. To będzie tylko pusty frazes, jakieś puste słowo. I to jest straszne niebezpieczeństwo w życiu zakonnym. Właśnie dlatego, że się ciągle mówi kazania, że się robi to, co ja robię od kilku dni, że się mówi o rzeczach wielkich, a życie jest bardzo proste. Przyjdzie ktoś głodny, trzeba mu dać jeść. Przyjdzie zapłakana siostra, trzeba jej pomóc. To musi być fundament jakiś. I patrzcie się, Pan Jezus to w swoim postępowaniu jakoś tak wyraźnie kieruje się to jakoś miłością taką praktyczną. Samarytanin, któregośmy wspominali w Ewangelii. On nie myślał o jakichś nadzwyczajnościach. On widział człowieka poranionego, który leży i cierpi. Prawda? On nie robił z tego problemu metafizycznego, religijnego, jakiejś tam ofiary wielkiej, no tylko widział, że krew płynie i że może skonać, że potrzebuje ratunku. To ten kapłan może przechodząc tworzył sobie jakieś wielkie systemy, prawda, teologiczne, jakieś wielkie myśli o przymierzu z Panem Bogiem i tak dalej, i nie miał czasu się zająć człowiekiem poranionym. Dłużnik, który niszczy tego swojego dłużnika. Pan Bóg mu przebacza, król mu przebacza, a on nie ma miłosierdzia dla drugiego człowieka, ponieważ się tym brzydzi. Wstrętne to jest, że człowiek, który żyje dzięki miłosierdziu, nie znajduje miłosierdzia dla drugiego człowieka. I widać, że dla Pana Jezusa to jest coś okropnego. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Widzimy Pana Jezusa z Samarytanką. Jakoś tak ta miłość nadprzyrodzona, bo chyba nikt nie ma miłości tak nadprzyrodzonej jak Pan Jezus, przekraczającej wszystko, równocześnie jest tak bardzo jakaś ziemska, tak bardzo ludzka, tak bardzo zwyczajna. Kiedy uzdrowi tą chorą dziewczynę, która zmarła, właściwie wskrzesi, to wszyscy będą, prawda, myśleli o tym, jaki to potężny, jaki to wielki, coś, taki cud uczynił. A Pan Jezus będzie myślał o tym, żeby jej dać jeść. Powiedzcie, dajcie jej jeść. Jaki jest ludzki w stosunku do Magdaleny? Nie liczy się, prawda, z jakąś opinią ludzką, kto powie, że ona przychodzi, całuje po nogach Pana Jezusa, tylko widzi cierpienie tej kobiety. Ogromnie udręczony, bo już nie mogła sobie ze sobą poradzić. Już te wyrzuty, te skrupuły, ten jakiś niepokój, ten jakieś rozdarcie, które powoduje właśnie miłość i grzech w jednym człowieku, w jednej sercu, było tak straszne, że Pan Jezus się na nią zlitował, współczuł jej. Kiedy pójdą za nim ludzie na puszczę i będą słuchać jego słowa, to Pan Jezus powiada, żal mi ludu. Żal, bo trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Więc trzeba sobie to jakoś bardzo mocno uprzytomnić. I na dnie swojego życia osobistego każdy z nas postawić. Jako fundament. Że musimy przede wszystkim być ludźmi. W stosunku do drugich ludzi. Nie wolno nam jakoś przeskoczyć, bo inaczej wszystko będzie kłamstwem. Któraś ze sióstr, na koniec, którą kiedyś spotkałem, powiedziała mi, że jak przyjechała do jakiegoś miasta i wieczór był i miała gdzieś przenocować. Więc poszła do jakiegoś domu zakonnego, puka i prosi, żeby ją przenocowali, bo ja nie mam gdzie przenocować. No i